Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana naszego Jezusa Pomazańca, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem. To właśnie On oddał życie na okup w tak okropnym bólu, cierpieniu i zniewadze i umarł. Ale Bóg wzbudził Go trzeciego dnia, bo niepodobna, aby Jego święty mógł oglądać skażenie. To wszystko się stało ku chwale Boga Ojca. I my dzisiaj też, którzyśmy się tu zgromadzili, zgromadziliśmy się w imieniu Pana Jezusa ku chwale Boga Ojca, abyśmy czerpali to bogactwo chwały i tą nadzieję, która płynie ze Słowa Bożego w tym celu, abyśmy dziedziczyli żywot wieczny. Ten żywot wieczny dał nam Bóg, a ten żywot jest w Synu Jego, Pomazańcu Jezusie, którym właśnie imieniu myśmy się zgromadzili. Ja zaproszony jestem tutaj do zboru, aby wydać skromne świadectwo, wprawdzie przez brata Świderskiego, bo on dzisiaj jest w Wysowej, a ja jestem tutaj. No, każdy z nas ma tą rolę przed Panem, tą łaskę, abyśmy tam, gdzie jesteśmy, wydawali świadectwo wprawdzie zgodnie ze Słowem Bożym. Nic nie mówić trzeba w zborze ponad to, co mówi Słowo Boże. Tak było pierwotnie w tych gminach, mesjańskich, bo one się tak nazywały, gminy Boże, tak czytamy ze Słowa Bożego. Dzisiaj mamy zupełnie inne nazwy, ale wtedy one takimi były. I ci ludzie się rzeczywiście trzymali Słowa Bożego. Duch Święty potwierdzał, że to są ci ludzie, których Bóg postawił do tej służby. Ich słuchano z uwagą. Nie znaczy, że nie przychodzili żadnych przykrości. Słyszeliście, co powiedział nasz brat, który ma duże doświadczenie. Nie ma człowieka i nie ma kobiety, która jest wierząca, aby nie przychodziła żadnych prób i doświadczeń. Na czym nasza wiara miałaby być ugruntowana? Na Słowie Bożym, ale przez doświadczenia, które nas szlifują, doświadczają i do Pana przybliżają. I patrzymy na Niego, na wodza i dokończyciela wiary, który tak wiele dla nas uczynił. Tak chciałem dzisiaj wam powiedzieć troszeczkę o tak ważnej sprawie, która wynika ze Słowa Bożego, to chciałem wam przypomnieć o tej jedności, bez której nie ma pobożności. Chciałem wam przypomnieć o miłości, bez której nie ma pobożności i jedności z Panem. Słuchajcie dobrze. Chciałem wam powiedzieć o czystym sumieniu, bez którego nie możemy się modlić, a nie wierzyć tym słowom. Bez czystego sumienia też nie chce się nam przychodzić do zboru, bo weekend, taka wspaniała pogoda, tam więcej zyskamy jak tu, tak uważamy niektórzy, ale my tak nie uważamy. My uważamy, że Słowo Boże jest dla nas wszystkim we wszystkim. Tak, bez tego czystego sumienia, bez tej pobożności, o której Słowo Boże mówi, niewiele możemy dla Pana uczynić. Ale też trzeba zrozumieć, że nasza pobożność nie może wskórać przed Bogiem, aby objawić Jego chwałę w taki sposób, jak On to uważa za stosowne, albo jak Jemu jest to miłe. Nasza pobożność nas przybliża do Pana i wtedy Duch Święty może nad nami działać, ale suwerenny Bóg, dając nam słowo i dając nam znaki i cuda w tym celu, aby innych przekonać, że On jest tym wszystkim, któremu mamy złożyć życie do dyspozycji i przez Niego, wierząc w Syna Bożego, dziedziczyć żywot wieczny. Kiedy apostołowie się zgromadzili, kiedy był ten moment, kiedy Piotr prosił Pana i uzdrowiono człowieka, który był chromy od urodzenia, to co powiedział apostoł Paweł? Dlaczego się nam tak pilnie przyglądacie? Jakbyśmy to własną pobożnością sprawili, że on chodzi. To Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba uświęcił albo uwielbił syna swojego umiłowanego i przez imię Pana Jezusa ten człowiek został uzdrowiony. Dlatego nie możemy mylić dwóch spraw, że jeśli jesteśmy już uświęceni, pobożni, to Bóg wszystko przez nas wykona. Ta suwerenność i dary nam darowane są w takich okolicznościach darowane, aby przez nas zwiastowana chwała Boża dotarła do ludzkich serc, a oni przypatrując się świadectwo naszego życia, nabierali przeświadczenia, że to Słowo Boże jest prawdą. Tu właśnie o to chodzi. Żebyśmy czasem przez nawet pobożność, bo ona prowadzi czasem zarozumiałość może spowodować to, że człowiek będzie uważał, że skoro jest pobożny, to wszystko może przed Bogiem osiągnąć. Tak, osiągamy przed Bogiem to, co On chce nam dać, ale wzywa wszystkich do społeczności z Panem Jezusem, bo wszystkich chce zbawić. A bez Pana Jezusa Chrystusa, jak myśmy już tu dzisiaj słyszeli, nie ma żadnej nadziei nikt. Ani naród izraelski, ani tutaj, gdzie my mieszkamy, gdzie się zgromadzamy w łabędach także. To musimy sobie zdawać z tego sprawę. Jak wielka łaska przez miłosierdzie Boże jest nam dana, że wyrwani jesteśmy z pogańskich kościołów, a zwróciliśmy uwagę na żywego Boga i na Jezusa Pomazańca, który jest naszym zbawieniem, odkupieniem, życiem i zmartwychwstaniem. To jest ta łaska, o której świat nie ma pojęcia. I inne osoby duchowne, jak się tak one nazywają, wcale nie mają zamiaru w ten sposób głosić. W tamtych systemach się głosi, że przez jakieś praktyki, dogmaty i innych świętych można coś wskórać przed Bogiem. Nigdy. To jest nieprawdą. Przed Bogiem tylko się możemy znaleźć w imieniu Pana Jezusa. Wtedy On wysłuchuje nasze prośby. I daje nam to, o co prosimy, w tym celu, aby objawić Jego chwałę, nie naszą pobożność. A nie naszą pobożność. My mamy być pobożnymi dla chwały Boga. Wtedy spływa na nas wszelkie błogosławieństwo. I wtedy może On użyć nas do tej służby, której dla nas przygotował. Tak, chciałem wam powiedzieć, jak brat Moody, jeden z poważnych mężów Bożych, który wierzył, miał na pewne trudności z przygotowaniem kazań. I on pisał te kazania na kartkach i rzucał do kosza te, które mu nie odpowiadały, aż wreszcie uklęknął, mówi: Panie, przecież jestem Twoją własnością. W jaki sposób mam przedstawić Twoją chwałę? I usłyszał jakby głos Ducha Świętego w swoim sercu. Ty głoś moje słowo, a nie swoje wypociny. Dlatego musimy na to zwrócić uwagę, że pobożność jest nam dana, żebyśmy byli podobni do Pana Jezusa, a wtedy Bóg może przez nas działać. Z chwilą, kiedy nie ma tej pobożności, o jakiej Słowo Boże nas mówi, o jaki Duch Święty przez to Słowo Boże wyczula nasze serce i nasze sumienia, nie osiągamy niczego. Nawet możemy powiedzieć, że w wielu wypadkach się modlimy, bo ja rozmawiam z braćmi i siostrami i mówię, no ale Pan nie odpowiada na moją modlitwę. Tak, ale my musimy kontrolować ciągle swoje serce, swoje sumienie, całą naszą osobowość. Czy my istotnie jesteśmy posłuszni Duchowi Świętemu? Czy istotnie to Słowo Boże rządzi naszym życiem? Czy istotnie Bóg może przez to Słowo rozkazywać nam, abyśmy wiedzieli, co w danej okoliczności zrobić, aby przynieść dla Niego chwałę? Jeśli tak nie ma, to nasze modlitwy niektóre pozostają bez odpowiedzi. I to zupełnie naturalne. Dlatego też powiadam, posłuchajcie, proszę sobie utworzyć pierwszy list do Tymoteusza, 4 rozdział. I proszę wziąć to do serca, co apostoł Paweł mówi. Kochani bracia, prosimy was, to jest 4 rozdział, 1 listu do Tesaloniczan. Pawła do Tesaloniczan, 4 rozdział. Już? Kochani bracia, prosimy was, napominamy was w Panu Jezusie, abyście stosownie do otrzymanego od nas pouczenia, jak macie postępować i podobać się Bogu, jak zresztą postępujecie, abyście tym bardziej obfitowali w to wszystko, co w Słowo Boże was wyposaża. Tak mówi apostoł Paweł, on wiedział, co mówi. Dlatego my, jeśli mamy tą łaskę, aby mówić przed zborem, musimy mówić tak, jak Słowo Boże. Dlatego, że nasze zrozumienie czasem nie jest spójne z tym Bożym Słowem. Dlatego musimy być bardzo ostrożni, bo wszelka zarozumiałość jest zawsze dla naszego Ojca niemile widziana. Natomiast wszelka pobożność i także wszelkie posłuszeństwo, jakie staramy się wykazać przed Nim, ma to błogosławieństwo. I dlatego apostoł Paweł do tych ludzi, tamtego pokolenia, do tych zborów, kiedy on jeszcze przemawiał, kiedy kontrolował, będąc pełen Ducha Świętego, kontrolował te osoby, które słuchały, jak stosowały to wszystko, o czym on mówił. On dlatego mówi, prosimy was, napominamy was, Panu Jezusie, abyście stosownie do otrzymanego od nas pouczenia, jak macie postępować i podobać się Bogu, jak zresztą postępujecie, abyście tym bardziej jeszcze pogłębiali się w tym, abyście tą chwałę Bożą byli zdolni objawiać. Wszak wiecie, bracia i siostry, jakie przykazania daliśmy wam w imieniu Pana Jezusa. Taka jest bowiem wola wasza, uświęcenie wasze, abyście się powstrzymywali od przetyczeństwa, od namiastki tego świata, od pragnień, które nie dają żadnego pokoju wewnętrznego. To właśnie apostoł Paweł mówi. To uświęcenie, a w dalszym ciągu mówi tak. Mówi tak, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości, poszanowaniu, nie z namiętności żonej, jak poganie, którzy nie znają Boga. Aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. Kto to odrzuca? Odrzuca to? Odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też daje Ducha swojego świętego. Tak w jednej szpalcie przeczytaliśmy tak wiele, że już na tym moglibyśmy budować całe nasze usługiwanie i zapraszać was w podobny sposób, jak apostoł Paweł zapraszał tamtych ludzi, abyśmy tym bardziej obfitowali, przyjmując Słowo Boże za podstawę naszej wiary, abyśmy się gołosłownie na to Słowo nie powoływali, skoro ono nie ma odbicia w naszym życiu. Skoro język nasz jest skory, aby mówić brata i siostry. Skoro język nas jest skory do tego, aby nie przyznać żonie racji, kiedy ma rację, kiedy modli się za mężem, kiedy modli się, aby był ład i porządek w domu i widać, że jest wspaniałą gospodynią, bo to w wszystkich okolicznościach w całym domu widać. I w ubraniu dzieci, wychowywaniu, przygotowaniu śniadanka, obiadu, to musimy sprawdzać nasze serce, czy istotnie pogłębia się ta wiara w oparciu o Słowo Boże, czyż tylko albo tylko na podstawie tego, co my uważamy, co nam odpowiada. O takim sposobie służenia Panu apostoł Paweł nie mówił. On mówił, że wszystko, co otrzymujemy, to właśnie otrzymujemy przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. I mówi, wszak wiecie bracia i siostry, jakie przykazania daliśmy w imieniu wam, w imieniu Pana Jezusa. I ja dzisiaj też tak przypominam. Wszyscy wiemy, co uczynił Jezus Chrystus dla nas i jakie stawia przed nami wymagania w sposób delikatny, subtelny, duchowy, ale autentyczny, że skoro do tego się nie będziemy do tego przywiązywać wagi, nie będzie spływać na nas błogosławieństwo w taki sposób, abyśmy się mogli szczerze modlić z pełnym oddaniem, abyśmy doznali tego wysłuchania. Dlatego też apostoł Paweł mówi o tym uświęceniu. Uświęcenie, kochani, to jest ta pobożność, to jest ta bogobojność. Nie ma innej metody, aby się podobać Bogu, jak wtedy, kiedy jesteśmy świętymi, bo On jest święty. W inny sposób żaden. Nawet żebyśmy budowali nie wiem jakie zbory, żeby tu siedziało 1000 ludzi. Może siedzieć 1000 ludzi, a może być 7 osób wśród nich, którzy prawdziwie kochają Pana, resztę będą obojętni. Reszta będzie obojętna. Dlatego też powiadam, że my musimy się trzymać tego Słowa Bożego. To się tyczy mnie, kochanie, i was. dlatego że ja wam przekazuję tą prawdę, a wy słuchacie i odbieracie poprzez instrument, jaki mamy, którym jest ucho, to przemawia Bóg przez to ucho do nas, a potem duchowe ucho przemienia przez łaskę Bożą, abyśmy rozumieli, co Bóg do nas mówi. Wiele razy musimy mówić, apostoł i Paweł, i apostoł Piotr mówi, że mówić do was jedno i to samo wcale mi się nie przykrze. Dla was jest to zabezpieczeniem. Dlatego bracia, którzy tutaj są i bracia, którzy przyjeżdżają z innych zborów, czasem opierają się i może się zdarzyć tak, że tamtej niedzieli ktoś już tak mówił jak ja. Ale dlaczego? Jest to łaska z góry. Bóg przekazując tą porcję światła chce rzeczywiście nas ożywić duchowo przez Słowo Boże, w którym jest duch i życie. Tym Słowem jest przecież Jezus Chrystus. Więc przez to Słowo nas ożywia. Nie możemy Słowo, bo ono jest napisane, a my będziemy na ten temat dyskutować, czy to warto przyjąć i jak to przyjąć. Słowo Boże musimy przyjąć bezdyskusyjnie. To jest Syn Boży, to On do nas przemawia. To On przez Ducha Twojego Chrystusowego nas przemienia. To On oznajmia nas przez to Słowo, jaka jest Jego wola, jak jest Jego pragnienie względem nas. On chce, żebyśmy byli tam, gdzie On jest, ale wcześniej musimy sprostać temu wszystkiemu, co Słowo Boże wnosi do naszego życia. Nie ma innej możliwości. Tak delikatnie wam to przypomniałem, że nie będziemy tego odrzucać, a teraz wezmę, kochani, pierwszy list do Tymoteusza. I będzie się potwierdzać za chwilę to, co wam powiedziałem. W pierwszym rozdziale, w tym liście jest tak napisane. Celem tego, co przekazałem, jest miłość płynąca z czystego serca, z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej, czego niektórzy nie osiągnęli i popadli w próżną gadaninę. Tak, naturalnie, że te wyrazy mogą nam się na końcowe nie podobać, ponieważ uważamy, że wszyscy głoszą w sposób zadowalający Słowo Boże, ale to nie jest prawdą. Żeby głosić Słowo Boże, to musimy samemu żyć tak, jak przekazujemy innym. Jak ktoś jest matematykiem i wykłada matematykę, to musi znać tą matematykę, bo zjawi się akurat uczeń, który będzie miał pewne problemy i przyjdzie z pewnym zadaniem, to będzie pewne zagadnienie, które nie potrafi rozwiązać, a ten matematyk ma obowiązek mu dać wskazówki, jak to zrobić. A nie jest podobna do tego, żeby on powiedział, no teraz nie zawracaj mnie głowy, bo ja sam nie wiem, jak to rozwiązać. Wyobrażacie sobie takiego matematyka? Kto chciałby go słuchać w tej klasie? Straciłby autorytet natychmiast. Tak, dlatego my, skoro powołujemy się na to Słowo Boże, to też zabiegamy w modlitwach o to, aby nie być bezczynnymi w poznaniu Pana Jezusa, lecz szczerze się Nim chlubić przed ludźmi, właśnie w oparciu o to Słowo Boże, budując tą wiarę i nadzieję, jaka wypływa z tego Słowa Bożego. Celem tego, co przekazałem, jest miłość płynąca z czystego serca, z dobrego sumienia i z nieobłudnej wiary. Czy słyszycie? Z nieobłudnej wiary. Nieobłudna wiara prowadzi do nieobłudnej modlitwy. Ale nieobłudna modlitwa może być tylko wtedy, kiedy oddamy całe swoje życie pod kontrolę Ducha naszego Pana Jezusa Pomazańca. Inaczej nie możemy się modlić tak, by doznać wysłuchania. To może być dla nas trudne, ale jednak to jest prawdziwe, żebyśmy wiedzieli. Czyste sumienie, kochani, to bardzo ważna sprawa. Bez sumienia czystego. Ani mąż nie może służyć żonie, ani żona nie może służyć mężowi, ani tak nie mogą wychować dzieci. Bo zawsze pojawiłyby się jakieś dyskusje w mieszkaniu, gdzie dzieci by słuchały, a potem traciły wiarę. No o czym to rodzice mówią, jak oni z tym nie chcą rozmawiać, z tamtym nie chcą rozmawiać. Ta siostra im nie odpowiada, tamten brat pojechał do Niemiec, do ciężkiej pracy, a przecież ma być tu i tak dalej. Różne są dyskusje, wy wiecie jakie. Ja już nie będę mówił. Ale chcę wam powiedzieć, to wszystko nas nie prowadzi do Pana Jezusa Chrystusa. To wszystko nas odciąga, osłabia naszą wiarę, osłabia naszą pozycję przed Panem. Dlatego też musimy bardzo kontrolować swoje języki, swoje myśli, swoje nastawienie. Gdy nie ma szczerości względem ludzi, nie ma szczerości względem Boga. To nie może być inaczej. Dlatego musicie zrozumieć. Tam wspominam o tym, mówi do Tymusza, posłuchajcie w dalszym ciągu. To będzie 18 wiersz z tego pierwszego rozdziału, mówi: ten nakaz daję ci, Tymoteuszu, abyś według dawnych głoszonych o tobie przepowiednie staczał zgodnie z nimi dobry bój wiary, zachowując wiarę i dobre sumienie, którzy pewnie ludzie odrzucili i stali się rozbitkami wierzy. Więc bez tego czystego sumienia i bez tej szczerej wiary nie możemy nic powiedzieć. W liście drugim do Tymoteusza, tak, apostoł Paweł mówi, co to jest ta próżna gadanina. Mówi, to będzie, kochani, drugi rozdział, 16 wiersz. Tak. A pospolitej pustej mowy unikaj, bo ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążali w coraz większej bezbożności. Słyszycie, kochani, że próżna gadanina prowadzi do bezbożności. Jeśli my nie mamy wiary, aby przekazać tą prawdę drugim, to, co im przekazujemy, sami tracimy ten skarb wiary, aby podobać się Panu. To bardzo ważna sprawa. Tak, musimy mieć tą pewność, że Pan nie tylko nas prowadzi w życiu wiary, ale ukazuje nam tą sprawę, abyśmy w tej pobożności nie utracili tej nadziei, która może i powinna nas prowadzić w taki sposób w życiu wiary, abyśmy zachowali to wszystko, o czym on mówi. Apostoł Paweł mówi tak. Ja mam ten list pierwszy do Tymoteusza w dalszym ciągu otwarty, tylko jestem przy czwartym rozdziale. On mówi tak. A Duch Święty wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary. Przestaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obłudą kłamców naznaczonych w sumieniu piętnem występku. To znaczy będą lekceważyć to Słowo Boże. Będą opowiadać o wszystkim, tylko nie to, co Jezus Chrystus nauczał i to, co nauczali apostołowie. Mało tego, będą krytykować. Nie jesteśmy fanatykami, żebyśmy tak podchodzili do tego, co tu jest napisane. Taka jest nauka w tej chwili w wielu zborach głoszona, a ja ją sam słyszałem. Ale kiedy się tego brata ustawia do porządku względem Słowa Bożego, bracie, ty mi nie pouczaj, ja jestem po seminarium, ja to lepiej wiem jak ty. No dobrze, że wiesz, ale to masz stosować w życiu. I o to właśnie chodzi. Bo on mówi tak. Tak mówi. To właśnie w tych czasach, w których żyjemy, ten Duch Święty nam przypomina, że będą te okoliczności, że ludzie będą odchodzić od wiary. Nie będą się trzymać Słowa Bożego. Nie będą chcieli Pisma Świętego mieć w domu, aby go kontrolować, na nim budować wiarę i w oparciu o to Pismo Święte. Tak żyć i być przykładem dla innych. Moi kochani, jeśli chcemy komuś głosić Jezusa Pomazańca, to musimy własnym życiem pokazać poprzez świadectwo życia, że On jest naszym Panem i przez to Słowo wskazuje nam najlepszą drogę wyjścia z trudnych okoliczności, o których myśmy słyszeli, bo brat o tym wspomniał. Wszyscy przychodzimy próby, ja też, ale idę na kolanach, wołam do Pana, wołam i przychodzą takie momenty, że aż jestem uradowany do głębi, że w ogóle taka okoliczność mogłaby się pojawić, że ona się zjawiła, że Pan odpowiedział na tę modlitwę niemal natychmiast. Dlatego też powiadam, on mówi dalej tak, posłuchajcie. A pospolitych i jakichkolwiek dyskusji unikaj, mówi apostoł Paweł do Tymoteusza, ćwicz się natomiast w pobożności. A ósmy wiersz mówi, albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek, Pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. Prawdziwa, mówi to, prawdziwe to zwiastowanie i warte chętnego przyjęcia, gdyż trudzimy się i walczymy, dlatego walczymy z przeciwnościami i z mocami ciemności na okręgach niebieskich. Dlatego trudzimy się i walczymy, dlatego że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, a zwłaszcza wierzących, mówi, to głoś i tego nauczaj. Apostoł Paweł wyczulił. Apostoła Pawła, swojego współpracownika Tymoteusza, który był młodym bratem, ale miał wspaniałego nauczyciela. Nauczyciela apostoła Pawła, który wcześniej był rabinem, ale kiedy poznał Jezusa Chrystusa, zrozumiał, że urząd rabinacki nie przyniesie mu zbawienia, ani odkupienia. Więc uwierzył w Jezusa Chrystusa, tak jak Chrystus mu się objawił. A uwierzywszy z całego serca, natychmiast zaczął zwiastować tą nadzieję i był wierny Panu aż do samego końca. Mówi, dobry bój bojowałem, wiarę zachowałem, a teraz jest mi odłożona korona żywota. Tak, czy możemy tak powiedzieć? Musimy sobie zdawać z tego sprawę, co mówił apostoł Paweł. Jaka to była moc, autorytet, prawda i łaska. Wiarę zachowałem. A zatem odłożona mi jest korona żywota nie tylko dla mnie, którym mi w owym dniu da Pan sędzia sprawiedliwy, ale nie tylko mnie, ale wszystkich, którzy umiłowali Jego chwalebne przejście. I to znaczy włączył w nas, którzy tu dzisiaj w Gliwicach, Łabędach słuchamy z uwagą, abyśmy tą nadzieję nie porzucili, która ma ogromną zapłatę. Chociaż będą wielkie trudności, chociaż przyjdą na nas próby i doświadczenia, jednak my się trzymamy Pana Jezusa Chrystusa, bo On zawsze przemawia do nas przez Słowo Boże. Jedno świadectwo, jakie wam opowiem, to nie wiem, czy wam to mówiłem, ale gdybym mówił, to dzisiaj powiem to lepiej, dokładniej. Tak, Pan Jezus przemawia do ludzi wszystkich warstw społecznych. Przemawia i do robotników, i do prostych ludzi, i do wykształconych. Mieliśmy w zborze u nas profesora doktora Madeja, który jeszcze jest dziekanem Wydziału Mechanicznego w Warszawie na Politechnice, który uwierzył z całego serca. Gdy przychodzą studenci, mają problemy. Wyobraźcie sobie, że On im nie mówi, że muszą się tylko uczyć, ale muszą przyjść do Jezusa, aby przemienił ich serce i umysł, aby wiedzieli, dlaczego się mają uczyć i w jaki sposób mają się uczyć. To są wskazówki. I my też, kochani, tak czerpiemy to bogactwo chwały ze Słowa Bożego. Przemówił do takiego człowieka, ale przemówił też do kobiety, która wprawdzie była Szwedką z pochodzenia, mieszkała w Londynie, była niepospolitej, pięknej urody, o wspaniałym głosie, została zaangażowana w operze londyńskiej, utrzymywała najwyższe gaże, miała wspaniały głos, miała piękną zewnętrzną aparycję, podobała się z publiczności i publiczność chętnie przychodziła dla jej głosu i dla tej osoby, która od czasu do czasu, zgodnie z swoim kontraktem, występowała na tym podium. I wyobraźcie sobie, że mimo tego, że ona miała wszystko do dyspozycji, jednak była wewnętrznie smutna. Dyrektor, który był dobrym psychologiem, gdy na nią patrzył, wiedział, że zachodzi w niej jakiś dziwny proces, ale nie potrafił sobie wytłumaczyć, co tam się dzieje w tym sercu. Ona miała wspaniałą willę, miała samochód, miała kierowcę, który ją odwoził do opery, przywoził, ale nastąpił jeden dzień, który musiał być zwrotnym dniem w jej życiu. I ona w tym dniu zadecydowała, że pójdzie do opery piechotą przez ten lat, ten Hyde Park, tam, który jest, prawda? Tam ona sobie szła i rozmyślała w swoim sercu. A jak myślicie, o czym rozmyślała? No, że już ma 36 lat. A gdy będzie miała 40, czy zatrudnią ją z powrotem w tej operze? Czy będzie mogła śpiewać tak, jak do tej pory to się jej udaje czynić? No, najtrudniejsze w to, że nie umiała się zakochać, nie umiała sobie znaleźć partnera, który byłby jej mężem. To też przedstawiała tak, sumując swoje życie, co to się dzieje. No i co będzie dalej w jej życiu? Tak sobie to... I kiedy tak szła, tam stanęła na takim mostku, który tam jest, a bawiły się dzieci, które się trzymały za rączkę i śpiewała, śpiewały, pewnie pochodziły z rodziny wierzących, śpiewały piękną pieśń. Czy są rezerwy łaski dla mnie grzesznika przez sprawiedliwego Boga? Tak, gdy to usłyszała, to uderzyło jak młot w jej serce. Wydawało jej się, że właśnie to jest to, czego ona szuka. I kiedy dzieci prześpiewały, ona sięgnęła do torebki, wyciągnęła 10 szylingów, podeszła do nich, a była elegancko ubrana. Dzieci były zaskoczone. Dała im 10 szylingów na łakocie, na cukierki, czy tam na jakieś inne. I poprosiła, żeby jeszcze raz dzieci zaśpiewały tą samą pieśń. Dzieci sobie nie zdawały z tego sprawy, ale znów wzięły się za rączki i śpiewały tą pieśń. Ona słuchała, jak urzeczona. I stamtąd poszła do opery. Weszła do swojego pomieszczenia, przebrała się, przygotowała się. I nastąpił czas, kiedy ona miała wystąpić na podium. Kiedy wyszła, aplauzy, oklaski, niesamowite. Sala jakby szalała za nią, ale ją to nie zadowalało. W pierwszym rzędzie siedział dyrektor z innymi współpracownikami. Przypatrywał się i wiedział, że to nie jest ta osoba. To znaczy ta osoba, ale o bardzo zmienionej naturze. Ona wyszła i nastąpił czas, kiedy miała wystąpić. Ona wystąpiła, ale zaśpiewała tą pieśń. Niezgodnie z programem i z umową, tylko tą pieśń, jaką słyszała od tych dzieci. A ponieważ miała głos fantastyczny i podobała się publiczności, nikt jej nie przerwał, dyrektor też jej nie przerwał. Skończyła tą pieśń, szybko wyszła, przeszła do swojego pokoju, tam się przybrała. Rozumowała tylko jedno, albo czeka ją sprawa sądowa, bo to niezgodnie z programem wystąpiło, albo straci tą pracę na zawsze. Było jej wszystko jedno. Wróciła do domu, też piechotą, dała kierowcy polecenie, żeby on odjechał, ona idzie piechotą do domu. Gdy przyszła do domu pierwszy raz w swoim życiu, uklęknęła na kolana. Zawołała do tego Ojca Niebieskiego, który tak wspaniale przemawia do ludzkich serc, kontroluje życie ludzkie, aby darował jej to światło, prawdę, bo ona mogła być jego własnością. Tak się też, kochanie, stało. Po paru dniach przyszedł do niej dyrektor i zwracał się, mówi: Pani Lidio, bo ona takie miała imię, może pani zawsze wrócić do naszej opery, ale to trzeba było ze mną skonfrontować, aby pani mogła z tą pieśnią wystąpić przed wszystkimi, którzy zapłacili bilety i oczekiwali na pani występ. Nie odpowiedziała ani słowa. Dyrektor się pyta, dlaczego pani mi nie odpowiada? Bo ja już, panie dyrektorze, podjęłam decyzję. Znalazłam tego, którego szukałam całe życie. Jezusa Pomazańca. I Jemu Panu też polecam. On zmieni Pana życie, Pana nastawienie, Pana rodzinę. I wszystko. Ten Jezus, On przemówił do mojego serca. Ja chcę Mu służyć z całego serca i z całej duszy. Nie wrócę już do opery, aby śpiewać te pieśni, które nie mogą niczego wnosić do tych ludzkich serc, ale będę śpiewać tą pieśń, jeśli mi Pan zaprosi, aby pobudzić ludzkie serca w oparciu o tą nadzieję, którą mamy w zbawczych ramionach Pana Jezusa, dla tych, którzy tam usłyszą i uwierzą. No dyrektor nie mógł się na to zgodzić, bo opera przecież nie jest miejscem, gdzie będzie śpiewana pieśń dla chwały Chrystusa, ale prosił ją, żeby ona się zastanowiła. Mówi, już panie dyrektorze, się zastanowiłam. Nie opuszczę mojego pana nigdy. I została jego własnością. Żyła jeszcze jakiś czas, ale już pracowała dla chwały pana. Jej koleżanki, które pracowały w operze, odwiedzały ją. Jedna po drugiej się nawracały. Jedna po drugiej stała się własnością Pana Jezusa. Na samym końcu, kochani, kiedy przyszedł dyrektor do domu i powiedział żonie, wiesz, kochana, pani Lidia zrezygnowała z pracy. Gdzie znajdę taką pracownicę? Gdzie znajdę taką artystkę i taką śpiewaczkę, która miała tak piękny głos i przykuwała uwagę wszystkich, którzy ją słuchali? I wiesz, co ona mi powiedziała? Że czyta Pismo Święte, to zmieniło jej życie. I żona powiedziała do niego, mówi, słuchaj, kupimy to Pismo Święte, musimy się przekonać, jaka siła jest w tym Słowie Bożym, że tak potrafi zmieniać ludzkie nastawienie. Poszli, kupili to Pismo Święte, przyszli. Muszę wam powiedzieć jedno, że dyrektor też stał się własnością Pana Jezusa i przestał być dyrektorem opery londyńskiej. Naturalnie było to wielkie zaskoczenie. W Londynie o tym mówiono, tu i tam, i w kawiarniach, i w restauracjach, i w hotelach, wszędzie mówiono i w prasie napisano, że ta osoba zrezygnowała, przyprowadziła wielu ludzi do Pana Jezusa. Czy my tak potrafilibyśmy zrobić, to musimy sprawdzić, zadać pytanie swojemu sercu. To bardzo, bardzo ważna sprawa. Jeśli Bóg potrafi tak przemówić do człowieka, który dysponuje potężnym kontem w Banku Londyńskim, który ma wszelkie wygody i wszystko do dyspozycji, podoba się publiczności, a jednak potrafi to wszystko porzucić, a zwrócić swój wzrok na Jezusa, zgodnie z pieśnią, którą słyszała od tych dzieci. My też, kochani, powinniśmy też kontrolować nasze życie, wiedzieć, czy żyjemy tak, że nasze żony są z nami zadowolone, że jesteśmy świadectwem dla domu i dla dzieci, że istotnie wierzymy w tego Zbawiciela, który umarł i zmartwychwstał dla naszego ocalenia. To był taki pierwszy przykład, a drugi przykład, który chcę wam też powiedzieć, to był za czasów Dioklecjana, Cezara Rzymskiego, który był wielkim przyjacielem chrześcijan na początku i nigdy ich nie prześladował. Ale miał doradcę, jednego, który był zazdrosny. Chciał objąć pewne stanowisko, ale chciał się czymś wykazać przed Cezarem. I stale mu pompował w jego uszy i w jego sumienie, w jego umysł. Mówi, nie pozwól tym chrześcijanom, aby oni zagarnęli władzę w Rzymie. Przecież Rzym upadnie. I tak sądował jego serce, aż pewnego dnia Dioklecjan podjął decyzję. Decyzja była straszna. Wtedy zginęło 37 milionów naszych braci i siostr. W całym Imperium Rzymskim było prześladowanie ogromne. To było największe prześladowanie w dziejach Rzymu, nawet większe jak za czasów Nerona. Tak, kiedy Dioklecjan umierał, kiedy był na łożu śmierci, ciężko chory, akurat jeden z naszych braci, który stanął przed nim, bo był jednym ze służących i powiedział do niego, Cezarze, masz Cezara nad sobą, Jezusa, ratuj się w jego zbawczych ramionach. On ci wszystko przebaczy. A on mówi, Cezar nie przychodzi do innego Cezara. Ja jestem Cezarem. Nie zmienił swojego zdania. Umierał w strasznych warunkach. Rak. Powiedzmy, dzisiaj byśmy powiedzieli, że to rak toczył jego organizm w straszny sposób. Obrzodzenie po całym ciele. Dioklecjan umierał w strasznych warunkach, ale żona jego się nawróciła. Też była prześladowana przez tych przeciwników. Dlatego wam powiadam, że szatan, ten przeciwnik, który nienawidzi Boga i nas, on ma metody, aby pognębić wielu ludzi, aby pognębić kobiety, aby pognębić nasze siostry, aby pognębić naszych braci, aby pognębić tych, którzy przychodzą po raz pierwszy słuchać Słowa Bożego. A my nie umiemy do nich nic konkretnego powiedzieć, ponieważ pustka jest w naszym sercu i w naszym umyśle. Znamy tylko 3 wersety, które możemy zacytować i mówimy, że to jest cała wiara. Nasza nadzieja, że my będziemy zbawieni. Nie będziecie zbawieni. Wasza nadzieja jest próżna. Jeśli by taki stan był waszych serc, musimy całkowicie mieć pewność, że Chrystus przez to słowo każdego dnia, każdego momentu, w każdej godzinie, w każdej próbie, w każdym doświadczeniu przemawia do naszych serc, kierując nasz wzrok tylko na siebie samego, na Jezusa Pomazańca. On jest dla nas wszystkim we wszystkim. On jest naszym lekarzem. On jest naszym przyjacielem. On jest naszym życiem, naszym zmartwychwstaniem. On jest naszą światłością, naszym orędownikiem. On jest dla nas wszystkim we wszystkim. Wszystko nam Bóg darował w Jezusie Chrystusie. Dlatego myśmy się tu w imieniu Pana Jezusa zebrali. Zebraliśmy się po to, by nasza wiara stawała się żywa, autentyczna, aby ci, którzy słuchają naszego świadectwa z naszego serca, z naszej całej naszej istoty, aby nabrali przeświadczenia, że my jesteśmy przy zdrowych zmysłach i wiemy, co im przekazujemy i wiemy, co im polecamy. Bo zwykle w tym świecie dzieje się tak, ja już słyszałem takie zdania, mówi, bracie, nie słuchaj go, on chorą się musi leczyć. Tak, świadectwo jego nie było szczere, a nieprawdziwe. Takie świadectwo nie może być składane, tylko gdzie usta są otwarte od ucha do ucha. Z uśmiechem to musi być poważnie przełożone świadectwo, poważnie przekazane w oparciu o Słowo Boże. Musimy mieć cierpliwość, wytrwałość, abyśmy mogli z cierpliwością, tak jak do nas Bóg miał cierpliwość i przybawiał wiele razy, tak my musimy mieć cierpliwość do naszych ludzi, aby wiele razy mówić im o tej nadziei, która płynie ze Słowa Bożego. Jeśli tak jest, to Słowo Boże do nas przemawia. Dlatego też apostoł Paweł mówi o tej pobożności. Mało tego, ale dalej, kiedy utworzymy ten list, on mówi tak. Jeśli ktoś inaczej naucza, nie trzyma się zbawiennych słów Pana naszego Jezusa Pomazańca oraz nauki zgodnej z prawdziwą pobożnością, ten jest zarozumiałym człowiekiem, niewiele umie, niewiele potrafi przekazać innym. I choruje na wszczynanie sporów, wspieranie się o słowa, z czego rodzą się zawiść, kłótnie, bluźnierstwa i złośliwe podejrzenia. Ciągłe spory ludzi spaczonych na umyśle, wyzutych z prawdy, którzy sądzą, że z pobożności można ciągnąć zyski. Tak. Przestrzega apostoł Paweł, abyśmy nie prowadzili dyskusji, które prowadzą donikąd, które niczego nie wnoszą do naszego życia, które nie budują naszej wiary, ale tłumią tą wiarę w sercach tych, którzy dopiero do Pana przychodzą. Musimy to wszystko wziąć pod uwagę. Biorąc pod uwagę wrażliwość naszej natury i naszego serca, musimy zrozumieć, jaka jest wrażliwość tych ludzi tam siedzących. Musimy umieć przemówić do tego brata, rozmawiać z bratem Krężnym, z bratem Świderskim. Musimy umieć. Ale kiedy oni nam zamykają usta, bo jest taka słuszność, musimy zamilknąć. Na przekór nic nie zrobimy, tylko z miłością. Słyszeliście, że apostoł Paweł mówi, celem tego, co przekazałem, jest miłość płynąca ze szczerego serca, z dobrego sumienia, z nieobłudnej wiary. Skąd taką miłość wziąć? Nie ma takiej apteki tutaj w Gliwicach, gdzie moglibyście kupić pewne tabletki, zażywać, zaczęli kochać jedni drugich. To jest niemożliwe. To Duch Święty na kolanach, w szczerej, gorącej modlitwie, przelewa tą miłość do naszych serc, tą wrażliwość, tą delikatność, tą braterskość, abyśmy jedni drugim pokazywali przez Słowo Boże, jak żyć docześnie, aby nie zginąć wiecznie, abyśmy umieli z delikatnością napominać jedni drugich, napominać, kiedy zachodzi taka konieczność. Nie trzeba napominać brata, kiedy nie widzimy w nim żadnej skazy, ani żadnych potknięć w życiu wiary. Napominamy tych, którzy nie chcą przychodzić. Napominamy tych, którzy akurat widzą rozwiązanie swojego życia w dobrej pracy, na przykład w Niemczech, we Włoszech, w Anglii. porzucają zbór, porzucając rodzinę, a szatan przychodzi i tam w Londynie do niego mówi, słuchaj, co ty będziesz wracał do domu? Twoja żona jest taka i taka. Ja nie chciałem specjalnie mówić, o co tu chodzi. Masz tutaj przecież wiele kobiet, które tu mają pracę. Tu wynajmiesz mieszkanie i zaczniesz nowe życie. Ale to jest jego podpowiedź. On wie, że to prowadzi do duchowej śmierci na zawsze. Bo z chwilą, kiedy zostawiamy żonę, która nas kocha, a my ją mamy kochać, to odwracamy się od Chrystusa. To Bóg uczynił kobietę i mężczyznę jednym ciałem, co Bóg uczynił jako jedność, człowiek niechaj nie rozłącza. To mamy w Słowie Bożym wyraźnie powiedziane. Dlatego też widzimy tyle problemów. Ci, którzy chcą być bogaci, ja to zaraz o tym wam przeczytam, popadają w różne kłopoty, bezsensowne doświadczenia, które odprowadzają ludzi od wiary. Także ludzie nie chcą słuchać Słowa Bożego, nie chcą szanować pasterzy zborów, którzy są odpowiedzialni za ład i za porządek i za naukę w zborze. A to muszą uznać to. Nie może być inaczej. Nie może młody człowiek bez doświadczenia przyjść do pastora i powiedzieć, słuchaj ty, nie ma żadnych ty, tylko bracie pastorze, bracie pasterzu. Mam takie i takie trudności. To pasterz będzie wiedział, jak mu podpowiedzieć i jak rozwiązać jego problem. On może tego nie wiedzieć, ale pastor, który codziennie jest przed obliczem Pana, bo prosi za zborem, aby zbór się nie rozkładał, lecz by przychodzili ludzie i słuchali tu Słowa Bożego. Codziennie o tym prosi Pana, aby on dał tą łaskę, by zbór się powiększał, nie pomniejszał. To jest jego prośba. To będzie wiedział, jak odpowiedzieć temu człowiekowi. On mówi, apostoł Paweł, tak. I rzeczywiście, że pobożność jest wielkim zyskiem, jeśli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Albowiem niczego na świat nie wynieśliśmy i dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeśli zatem mamy wyżywienie, odzież, przestawajmy na tym. Bo ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenia i sidła i liczne bezsensowne, szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy, którzy niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary. Z drogi wiary, kochani, uwikłali się nimi w przeróżne cierpienia. Ale ty, człowieczy Boży, unikaj tego, zabiegaj o sprawiedliwość i o pobożność. Znów apostoł Paweł o tym mówi. O wiarę, miłość i cierpliwość. Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się słów żywota, do którego też powołane zostaliście, do którego też powołany zostałeś i złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Tak. To tak uczył apostoł Paweł, bo był pod pełną kontrolą Ducha Chrystusowego. I my, kochani, jeśli będziemy zabiegać o to, abyśmy byli posłuszni Duchowi Świętemu, a przez to chcieli uwielbić Syna Bożego, który nas ułaskawił, oddał swoje życie na okup, abyśmy usprawiedliwieni z naszej strasznej przeszłości, wolni służyć Jemu mogli z całego serca i z całej duszy i objawiać tą chwałę poprzez Słowo Boże, to niech Pan będzie z nami w tej sprawie. Abyśmy prawdziwe to błogosławieństwo doświadczali w każdym momencie życia, modląc się jedni za drugimi, aby żaden z nas nie odpadł od tej łaski i nadziei, która jest w zbawczych ramionach Jezusa, Króla naszego Pana. Kochanie, zbór jest własnością Pana Jezusa. Nie wolno mu szkodzić. Nie wolno szkodzić żadnej siostrze, żadnemu bratu. Nawet kiedy słabnie wierzy, my mamy przyjść i z takim nastawieniem serca, jaki Duch Święty przygotował, przypominać temu człowiekowi, że nadzieja jest tylko w zbawczych ramionach Pana Jezusa. Poza Nim nie ma żadnej prawdy, żadnej nadziei, żadnej mocy, która by nas mogła zmienić. On jest tą drogą, życiem i prawdą. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przez Niego. To nam Bóg daruje. Jeśli będziemy z całego serca starali się Mu służyć. Mając, kochani, to wszystko na uwadze, chcę wam powiedzieć jeszcze jedno zdanie. Że apostoł Paweł mówi, tak jest. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Dlatego nie możemy w zborach mieć wątpliwości co do tego, czy zbór jest własnością Pana, bo przechodzimy próby. Wszyscy muszą przechodzić próby. Każdy, który należy do Jezusa Chrystusa, ten przeciwnik, Boży i nasz, zrobi wszystko, aby, on będzie robił wszystko, aby nas od Chrystusa odłączyć i zamordować. To jest jego dzieło. Ale dalej on mówi, apostoł Paweł, tak, ja to jeszcze przeczytam raz. Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej będą brnąć w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. Dlatego musimy uważnie brać pod uwagę, z kim mamy kontakt, z kim mamy tą więź. Co to za brat, co to za siostra, która z nami rozmawia i dlaczego ona się czasem nie trzyma Słowa Bożego, a obgaduje inną osobę przy nas. Od takich ludzi trzymamy się z daleka. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Ale mogą być usprawiedliwieni darmo z łaski przez doskonałe dzieło Pana Jezusa. I tak mamy uczyć ludzi. I dlatego apostoł Paweł mówi tak, do tego Tymoteusza mówi. Ale ty trwaj w tym, czego się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogo się tego nauczył. Czyli pokazuje apostoł Paweł, że jest własnością Pana Jezusa i honoruje Jego Słowo bezgranicznie. A ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa, to zachowaj to Słowo Boże w swoim sercu. Żywe i prawdziwe i treściwe. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów. Nie w Piśmie Świętym, tylko w naszej wierze. Tak, te błędy muszą być wykrywane do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. To, kochani, jest bardzo ważne. Jeszcze z jednego miejsca doczytam. Ponieważ dzisiaj wiele tych wersetów wam nie przeczytałem, więc chcę powiedzieć z listu do Tytusa, bo on też mówi o tej pobożności, apostoł Paweł w tym miejscu. Mówi, albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy się wyrzekli bezbożności, światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie i sprawiedliwie pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei, objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, pomazańca Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność gorliwy w dobrych uczynkach. Tak, on mówi, nauczając nas, to Słowo Boże nas naucza, abyśmy się wyrzekli bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Tak, ta pobożność, kochani, nie jest na wyrost. Ona jest darem Bożym z góry. Dlatego, że ten lud, który Pan Jezus nabył swoją świętą krwią, jest przygotowywany do Królestwa Bożego. To Królestwo Boże, które nastanie. Patrzcie się teraz na te znaki czasu, które dzieją się na świecie. Patrzcie na Bliski Wschód. To jest dla nas ta duża wskazówka. Na zegarze cywilizacji, w jakim jesteśmy okresie i co się dzieje na ziemi. Już dzisiaj, kochani, nie będę wam przypominał o tym, co jest napisane i kiedy wiemy o tym, że ten czas, który się zbliża, jest tak istotny, to chcę wam powiedzieć tak, że okres, w którym żyjemy, jest bardzo trudny, bardzo złożony. Cywilizacja się rozwija, ale zupełnie w innym kierunku, materialnym, ale nie duchowym. W wielu krajach zakazuje się mówić o Panu Jezusie. To jest ten czas, o którym apostoł Paweł mówi, że przyjdzie całkowite odstępstwo, a wtedy objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia. To jest ten czas, w którym będziemy świadkami. Widzimy, co się dzieje w Kościele katolickim. Ponieważ wprowadzono celibat, który nie był zgodnie ze Słowem Bożym, to dzisiaj to wszystko się wydarza, o czym słyszycie w dziennikach, a także w gazecie i w innych okolicznościach. Tam, gdzie Słowo Boże buduje wiarę wierzących, nie ma kłopotów ani z pedofilią, ani z homoseksualizmem, ani z innymi wytężeniami, które grzesznego człowieka dotykają. Dzisiaj, kochani, jeśli ten głos słyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, oddajcie się w pełni w zbawcze ramiona Pana Jezusa, wierząc Jemu Słowu, Jego Słowu i budując tą wiarę, abyście byli zdolni przekazać tą prawdę wielu innym ludziom. Nie możemy milczeć, my musimy się chlubić i szczycić naszym Zbawicielem. On jest dla nas wszystkim, on jest naszym życiem, naszym zmartwychwstaniem. Nie bójmy się śmierci, tak jak za Dioklecjana nie bali się nasi bracia i siostry, i dzieci śmierci, bo ich zmartwychwstaniem był Jezus Chrystus. I naszym także. Jesteśmy w tym samym nurcie, w tym samej wspólnocie odrodzonych serc, która szczerze Słowa Bożego i szanuje swojego Pana i Zbawiciela, ufając Mu, że On nas z wszelkiej niedoli na ziemi zachowa w tym celu, abyśmy dziedziczyli żywot wieczny. Tego z całego serca wam życzę. Amen.